Witamy wszystkich. Już mamy pierwsze osoby na Instagramie. Super. Dobra, wydaje mi się, że Facebook i YouTube też poszedł, także powinno być dobrze. Super. Witaj, Zuzia. Witamy wszystkich.
Tak jest, cześć kochani.
Dziś kolejny temat w naszym cyklu. Tym razem poczucie własnej wartości. Może jeszcze zanim zaczniemy, przedstawię nas dla osób, które nas nie kojarzą. Już dużo osób nas kojarzy, ale mogą być osoby, które pierwszy raz oglądają akurat to nagranie, po czasie pewnie. Także ja nazywam się Magdalena Adamowicz, jestem coachem, pracuję głównie w obszarze relacji toksycznych, czyli pomagam osobom, które są uwikłane w toksyczne związki, wyzwolić się z takich relacji i odbudować siebie po takich relacjach. A moim gościem jest ponownie Zuzanna Kul. Zuzi, przedstawisz się?
Tak, cześć kochani, nazywam się Zuzanna Kul, jestem coachem i terapeutką. Ja z kolei pracuję z dorosłymi dziećmi toksycznych i dysfunkcyjnych rodziców. I z Magdą od jakiegoś czasu już nagrywamy tutaj live. Teraz przyszedł czas na poczucie własnej wartości, bo to jest, wydaje mi się, temat, z którym wszyscy się w mniejszym lub większym stopniu mierzymy i pewnie będziemy dalej mierzyć. Tym bardziej, jeżeli właśnie macie za sobą trudne, dysfunkcyjne dzieciństwo. No także to będzie dzisiaj nasz temat, kochani.
Tak jest, dokładnie. Poczucie własnej wartości. Czasami coś mi zacina, ale może to tylko u mnie. Ale okej, widzę, że wszystko leci. Dobrze, to może zaczniemy już od razu, żeby nie przedłużać. No właśnie, poczucie własnej wartości. Bardzo ważny temat. Zaraz sobie powiemy dokładnie, dlaczego jest ważny. Ale zanim w ogóle może powiemy, dlaczego jest ważny, to powiedzmy, czym jest to poczucie własnej wartości. Szczególnie, że ono chyba, no wszyscy... Mówi się o tym dużo, ale mam wrażenie, że nie każdy zawsze wie, o co chodzi. Plus zdecydowana większość z nas gdzieś tam społecznie cierpi na zbyt niskie poczucie, albo mamy świadomość często, że no ja to mam niskie poczucie własnej wartości. Z tym się tak często spotykam, że widzę, że to niby wszyscy wiemy, mamy nawet chyba wmówione, zakodowane, ale no właśnie, czym to w ogóle jest, co jakbyś chciała powiedzieć?
No, poczucie własnej wartości nazywane jest też samooceną, pewnością siebie. To są takie stwierdzenia, określenia, które stosuje się zamiennie. Generalnie to jest to, co my myślimy o sobie, to jest to, co ty myślisz o sobie, co myślisz na swój temat. I oczywiście jakby to, co myślimy o sobie, ma gigantyczne i podstawowe podłoże w naszym dzieciństwie i w zasadzie stamtąd wynika, bo poczucie własnej wartości, jeżeli wyrastasz w takiej prawidłowej, zdrowej rodzinie, powinno być z wiekiem coraz wyższe. No, to jest tak, że po prostu im więcej masz doświadczeń, im więcej przeżyjesz, im więcej wiesz, im więcej się nauczysz, im więcej osób spotkasz, tym twoje poczucie własnej wartości rośnie, no bo jakby po prostu radzisz sobie w życiu, jakby wchodzisz na kolejne etapy i jakby widzisz, że to wszystko działa. Natomiast jeżeli jesteśmy z domu dysfunkcyjnego, a ci z was, którzy mnie śledzą, jesteście, bo toksyczni rodzice, to jest mój profil. Magda, ty z kolei pracujesz z partnerami, z partnerkami toksyków, prawda? Także no tutaj też poczucie własnej wartości odgrywa dużą rolę w tym, czy my wchodzimy i zostajemy później w takiej relacji, czy nie. Także jakby jeżeli jesteśmy z trudnego domu, to my to poczucie własnej wartości mamy po prostu zmasakrowane na samym początku. I to może jakby wiązać się z różnymi, bardzo różnymi dysfunkcjami, które dzieją się w domu, od nadopiekuńczości, kiedy my w ogóle jakby nie jesteśmy w stanie sami o siebie zadbać i nie potrafimy być samodzielni, nie potrafimy brać odpowiedzialności, to też wywołuje niskie poczucie własnej wartości, jak i to, że jesteśmy no, przysłowiowo gnojeni, czyli no, te wszystkie już takie totalne traumy i nadużycia, które się wydarzają w toksycznych domach i oczywiście wszystko, co jest po środku. I będziemy o tym mówić jeszcze później, jak to się dokładnie przejawia, natomiast jakby, oczywiście dzieciństwo jest podstawą, natomiast poczucie własnej wartości tak jak mówiłam, w sumie zależy od wieku, z wiekiem powinno być coraz wyższe. Nie zależy od płci, to jest jakby zupełnie niezależne od tego, natomiast od naszego stanu fizycznego, naszego stanu zdrowia. Jeżeli czujemy się gorzej, jeżeli jesteśmy chorzy, poczucie własnej wartości automatycznie spada. Również jeżeli jesteśmy jakąś mniejszością w społeczności, w której żyjemy, jeżeli doświadczamy, nie wiem, na przykład rasizmu czy jakichś tam innych prześladowań, też nasze poczucie własnej wartości spada i oczywiście też jakby ma wielkie znaczenie to, z kim my przebywamy, jakby kto jest w naszym otoczeniu, bo jeżeli jesteśmy otoczeni ludźmi, znaczy po pierwsze, jeżeli jesteśmy otoczeni ludźmi toksycznymi, no to znaczy, że i nic nie zmieniamy, to znaczy, że mamy niskie poczucie własnej wartości i prawdopodobnie uważamy, że nic lepszego nas nie spotka. Natomiast właśnie otaczanie się ludźmi, którzy nam jeszcze dowalają, którzy nas nie wspierają, tylko nas dołują, też oczywiście to poczucie własnej wartości obniża, co na pewno możecie zaobserwować, będąc w związku z toksyczną osobą albo będąc w domu, który jest toksyczny i mając, jakby będąc ciągle związanymi z toksyczną rodziną. Także to są te wszystkie rzeczy, które wpływają właśnie na poczucie własnej wartości i jest to tyle, ile nas jest, tyle czynników i takich mikro, makro, naprawdę jest to bardzo złożone, wielowymiarowe, ale generalnie to jest to, co my myślimy o sobie.
Okej, no właśnie tak bardzo, bardzo dokładnie o tym powiedziałaś, że to jest no przede wszystkim to, co myślimy o sobie, czyli wszystkie nasze myśli, zachowania, znaczy to się przekłada na zachowania, myśli, emocje, ale wynika to z tego, jak znowu wracamy do dzieciństwa, tak, właśnie w jakie interakcje wchodziliśmy z rodzicami, jak to na nas wpływało, to jest bardzo też no, powiązane z tematem, który już wcześniej mówiliśmy, i toksycznych rodziców, i wewnętrznego dziecka. Tak naprawdę te tematy będą się, te aspekty będą się nakładały, bo to wszystko właśnie zaczyna się tam i to nas buduje. Ja bym tutaj powiedziała o tym jeszcze, że właśnie poczucie własnej wartości, ono tak ogólnie rzecz biorąc jest po prostu takim poczuciem godności i szacunku wobec samego siebie i to sprawia, że właśnie im bardziej się czuję godny, im bardziej się czuję szacunku, tym bardziej tego oczekuję od innych i tym bardziej myślę o sobie, że jestem na przykład wart dobrego życia, że mogę właśnie zrobić więcej w życiu, że zasługuję na coś dobrego, więc tak jak ty powiedziałaś, no właśnie, jeżeli jestem w toksycznym związku, no to prawdopodobnie nie mam takiego myślenia o sobie, a ten toksyczny związek, no co robi, utwierdza mnie, czy toksyczny dom, w tym przekonaniu, że tak jest. Więc tutaj też bym zwróciła uwagę na to, że to, jak my myślimy o sobie, to wszystko wychodzi właśnie z tego, bo to jest świat wewnętrzny, poczucie własnej wartości to jest nasz świat wewnętrzny. Nie ma w ogóle, okej, kształtuje się w procesie interakcji z innymi, bo tak się kształtuje nasza osobowość, ale tak naprawdę to jest w naszym wnętrzu, więc jeżeli ja o sobie myślę źle, to ja mogę to zmienić, bo co jest ważne, jeżeli ja sobie myślę, że jestem niewarta szacunku, albo że jestem niewystarczająco dobra, że jestem słaba, że mi się coś nie uda, no to ten sposób myślenia powoduje, że ja działam w określony sposób, czyli na przykład się wycofuję. Przykładowo jesteśmy na jakimś spotkaniu towarzyskim wśród znajomych, albo niech to będzie w pracy jakaś rozmowa i ja po prostu mam sposób myślenia, no jestem niewystarczająco dobra, to się nie wychylam, wycofuję się, siedzę sobie cicho na tym zebraniu, powiedzmy, no bo jak coś powiem, to i tak nie wnosi zbyt wiele, no to mam taką postawę właśnie wycofaną, więc tak odbiera mnie otoczenie, tak jak ja właśnie pokazuję to na zewnątrz. Ewentualnie jak coś powiem, to nie powiem tego z tą pewnością siebie, z tym poczuciem własnej wartości, tylko będzie to jakiś, powiedzmy, taki komunikat bardzo zachowawczy, wycofany, więc może to być znowu odebrane jako słabość, więc reakcja otoczenia może być negatywna, ironiczna, mogą mnie zignorować, mogę być w ogóle nieusłyszana, bo powiem coś tak cicho, że się wstydzę powiedzieć. I wtedy ta reakcja otoczenia umacnia we mnie to poczucie, że jestem beznadziejna, no bo dostałam taki feedback. Zobaczcie, jakie to jest po prostu koło, które się nakręca, więc ja dalej wzmacnia się we mnie to poczucie, no tak, no jestem beznadziejna, znowu jak gdyby potwierdziło się to. Więc tak naprawdę to jest bardzo ważne, żebyśmy my zmienili ten sposób myślenia o sobie, o czym zaraz będziemy też dalej mówić, bo on się właśnie przekłada na to, jak funkcjonujemy przez cały czas, jak nas odbiera otoczenie i jak dalej myślimy o sobie, czyli jeżeli ja nie chcę, nie mam tej świadomości, że mogę to zmienić, to cały czas będę szedł z tym niskim poczuciem własnej wartości i to mi się będzie potwierdzało we wszystkich aspektach mojego życia i ja cały czas będę wierzyć, że jestem właśnie no, zbyt niewystarczająco dobra, czy beznadziejna, czy słaba. I tutaj ja bym chciała jeszcze powiedzieć o takich dwóch zasadniczych aspektach, o których mówi Nathaniel Branden. On jest to amerykański psycholog, który właśnie skupił się bardzo na analizie poczucia własnej wartości. On napisał książkę 6 filarów poczucia własnej wartości, która naprawdę świetnie opisuje to, czym jest poczucie własnej wartości i na czym bazuje, o czym też jeszcze powiem. I on wyróżnił w poczuciu własnej wartości dwa takie zasadnicze aspekty. Przede wszystkim samoskuteczność, czyli właśnie takie przejęcie odpowiedzialności za swoje życie, że ja wierzę, że ja dam radę, że ja wierzę, że ja sobie poradzę w jakichś trudnych, niesprzyjających warunkach. Po prostu wierzę w to, że jestem w stanie coś zrobić, osiągnąć, wierzę w swoje własne możliwości. I właśnie to poczucie szacunku wobec samego siebie, poczucie godności, że ja zasługuję na szczęście, ja zasługuję na dobre życie. Więc tutaj to są takie dwa kluczowe aspekty poczucia własnej wartości, które wyróżnia Branden. I jeszcze zanim pójdziemy dalej, to tutaj chciałabym powiedzieć o tym, chociaż może nie, może najpierw powiedzmy jeszcze właśnie, jak się ono kształtuje, zanim pójdziemy do tych filarów. To powiedzmy właśnie, jak się ono kształtuje. Już trochę naznaczyłaś Zuza o tym dzieciństwie i tutaj też bardzo istotne znowu właśnie, co wynosimy z domu rodzinnego. I zanim ci oddam głos, to ja bym chciała też podkreślić w tym kontekście rodziców, bo ja no jako mama cały czas też zwracam uwagę, tak, jak te dzieci dorastają, jak do nich mówić, to już trochę to, co też mówiliśmy, ale są takie trzy kluczowe rzeczy, na które właśnie jako rodzice musimy zwracać uwagę w komunikacji z dzieckiem, jeżeli chcemy, żeby wyrosło na dzieci, na dorosłych z takim stabilnym poczuciem własnej wartości, bo oprócz tych zaspokajania potrzeb, o czym już też mówiliśmy, że dzieci mają swoje potrzeby, które muszą być zaspokajane, żeby ich osobowość się też zdrowo kształtowała, to ja bym to ujęła w takich trzech ważnych aspektach. Przede wszystkim to musi być taka postawa rodziców bezwarunkowej akceptacji i miłości, czyli kocham ciebie, jesteś okej, taki jaki jesteś, a nie musisz zasłużyć na to, żeby nie wiem, żebym cię przytulił, albo gdybyś nie był taki rozkrzyczany, to byś dostał, nie wiem, loda i tak dalej, czyli bezwarunkowa akceptacja dziecka. Druga rzecz, jasno zakreślone psychologiczne granice w relacjach rodzice-dzieci, czyli nie muszą być granice. Granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dziecko musi wiedzieć, co jest okej, co nie jest okej, co jest dopuszczalne, wtedy czuje się bezpiecznie. Brak granic może prowadzić do takiego przeświadczenia, że wszystko mi wolno, do nawet właśnie takiej przesadnie zawyżonej, jakiejś takiej roszczeniowej postawy. No i druga rzecz, trzecia rzecz już teraz, postawa szacunku i tolerancji wobec inicjatyw dziecka, czyli oczywiście z utrzymaniem tych granic, czyli jeżeli dziecko coś chce wypróbować, czegoś doświadczać, czymś się podzielić, to rodzic to przyjmuje. Oczywiście jeżeli uważa, że tu przekracza jakieś granice, to je zachowujemy, ale ogólnie dajemy dziecku możliwość doświadczania świata w zgodzie ze sobą. Więc to są takie naprawdę trzy kluczowe rzeczy, na które chciałabym, żebyście zwracali uwagę, rozwijając swoje własne dzieci, ale też wstecz możemy się przyjrzeć, no właśnie, czy moi rodzice mnie bezwarunkowo kochali, akceptowali, czy były jasno określone granice, wiedziałam, co wolno, czego nie wolno i czy moje inicjatywy były szanowane, czy to, co chciałam zrobić, czy ja mogłam, czy jednak właśnie było albo zbyt duża dyscyplina, albo zbyt duża nadopiekuńczość, która mnie ograniczała w wielu zakresach. Okej, tutaj jakbyś mogła dalej właśnie rozwinąć ten aspekt rodziców. Mhm.
Tak, no jakby w zasadzie powiedziałaś już o tych najważniejszych rzeczach. Ja tylko bym dodała, że granice, o których wspomniałaś, których dzieci potrzebują, one właśnie dają poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa jest tym jakby jednym z tych filarów takiego prawidłowego rozwoju dziecięcego. Poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowa miłość, akceptacja, otwartość. I oczywiście jakby to jest świat idealny. My jesteśmy tylko ludźmi, nasi rodzice są też tylko ludźmi i jakby no ja mam takie wrażenie i jakby tak sobie myślę o tym, że nawet jeżeli no w tym naszym domu rzeczywiście dział się hardcore, no to oni po prostu inaczej nie umieli. Oni robili i tak najlepiej, jak w tej swojej tam gmatwaninie w głowie potrafili. Oczywiście to w żaden sposób nie usprawiedliwia, natomiast zmierzam tutaj do tego, że jakby w twoim domu nie musi być totalnej patologii, żeby mieć niskie poczucie własnej wartości. To mogą być, tutaj dziewczyny pisały na czacie, że na przykład dostałam czwórkę, no to czemu nie piątkę, prawda? To jest coś, co na przykład ja zawsze słyszałam, co się później przekłada na wiele rzeczy. I jakby, wiecie, to nie musi być patologia, to mogą być właśnie takie małe, powtarzalne sytuacje, które po prostu ciebie podcinają ci skrzydła w taki lub inny sposób i jakby wskazują na to, ty to odczuwasz jako brak wsparcia, brak akceptacji i brak takiego nawet zaufania, bo też wiecie, no kwestia mówienia do dzieci, przecież jakby klasykiem jest to, że się mówi, nie wiem, na przykład jesteś głupi, zamiast, jeżeli już chcemy użyć słowa głupi, to zrobiłeś coś głupiego, czy zrobiłaś coś głupiego, prawda, że jakby to, co zrobił, dzieci popełniają błędy, dzieci jakby muszą popełniać błędy, żeby się uczyć, no nie ma jakby innej rady, więc wiecie, warto jest, oczywiście trzeba wręcz o tych błędach mówić i na nie wskazywać i szukać rozwiązania, prawda, jakiegoś alternatywnego, lepszego, natomiast jakby jechanie personalne po dzieciaku jest właśnie tym czymś, co obniża poczucie własnej wartości i to mam za co powiedzieć.
No. Tu bym się jeszcze zatrzymała, bo to, co powiedziałaś, to chodzi o to, żeby oddzielić zachowanie dziecka od tak samej osoby dziecka. Bo jesteś głupi, ocenia dziecko, nie? I ono wie, że no jestem głupi. A my możemy powiedzieć, że to, co zrobiłeś, było niewłaściwe, no bo głupie to też tak średnio brzmi, dokładnie. Ale to jest ważne, żeby podkreślać, że to zachowanie twoje było nie okej.
Dokładnie. I teraz no my mówimy o dzieciach, no ale jak właśnie sobie przypomnimy nasze dzieciństwo i przypomnimy sobie, w jaki sposób do nas mówiono, no to już tutaj trochę prawda się wyjaśni, jeżeli ktoś miał wątpliwości. Natomiast jeszcze wracam do tego, co ty mówiłaś wcześniej o tym niskim poczuciu własnej wartości, bo właśnie jakby to, co najczęściej kojarzy się z niskim poczuciem własnej wartości, czy też nieprawidłowym, to jest to, że właśnie my na tym zebraniu nic nie powiemy, że my się wstydzimy, że my jakby nie wierzymy w siebie, jesteśmy tacy i takie uległe bardziej, podporządkowane, mało asertywne i tak dalej. Oczywiście tak jest, natomiast wiecie, to idzie w dwie strony, bo generalnie jakby takie zachowania nieprawidłowe, bo niskie poczucie własnej wartości nie jest prawidłowe, o czym zaraz będziemy też mówić. Natomiast prawidłowe poczucie własnej wartości polega na tym, że ja uważam, że ja jestem w porządku, ale inni ludzie też są w porządku. My wszyscy jesteśmy okej. Zdarza nam się popełniać błędy, mamy jakieś tam wady, ale mamy też zalety, mocne strony, no jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy okej. Natomiast z niskiego poczucia własnej wartości wynikają dwie postawy. Albo właśnie ta, o której mówiłaś szerzej, czyli ja jestem nie okej, wszyscy inni są okej. Ja jestem gorsza, ja się czuję podległa, ja nie mam prawa głosu, ja nie powinnam się odzywać, nie mam nic do powiedzenia, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaję i tak dalej. To są te wszystkie rzeczy, które możecie w głowie słyszeć w różnych sytuacjach w waszym życiu. Natomiast ci słynni narcyzi, o których obie mówimy, to też jest wynik przecież niskiego poczucia własnej wartości, z tym, że to jest z kolei druga skrajność, w której ja jestem okej. Natomiast wszyscy inni są nie okej. Cokolwiek się złego dzieje, to nigdy nie jest moja wina, to jest wasza wina. No i to są z kolei, wiecie, ludzie, którzy wiedzą wszystko najlepiej, nigdy się nie mylą. Oczywiście właśnie te wszystkie zaburzenia narcystyczne i tak dalej, jakby nieprzyjmowanie zdania innych ludzi, dominacja nad innymi ludźmi, jakby takie siłowe. Słuchajcie, sorry, jakiś mam remont w sąsiedztwie, właśnie się okazuje. Tak, akurat teraz się zaczął. W każdym razie, wiecie, te wszystkie zachowania, gdzie ktoś narzuca drugiej osobie swoje zdanie, taka tyrania i we wszystkich naprawdę jej przejawach, tam nie ma czegoś takiego, że ta osoba sobie radzi z krytyką. No po prostu jeżeli krytykujesz, no to znaczy, że w ogóle no po prostu wyjdź, bo te osoby też się nie uczą, bo one uważają, że wszystko wiedzą, więc tak naprawdę stoją w miejscu. Mają przekonanie o swojej wyższości nad innymi, gardzą wręcz innymi ludźmi, uważają się za osoby lepsze. Więc widzicie, no mamy jakby dwie skrajności, obydwie wynikają dokładnie z tego samego. Możesz mieć dwie osoby, które miały, nie wiem, identyczne dzieciństwo, i pójdą w zupełnie dwie różne strony, bo to jakby te odpowiedzi, bo to są odpowiedzi na traumę, te zachowania i uległość i dominacja, już tak mówiąc jakby w skrócie, są odpowiedzią na traumę z dzieciństwa i teraz albo sobie radzę po prostu jakby udając, że mnie nie ma i nie wychylając się, albo wręcz przeciwnie, dominując. I obydwa te zachowania jakby po pierwsze sprawiają, że my w ogóle nie jesteśmy sobą, my nie pokazujemy, kim jesteśmy, często w ogóle nie wiemy, kim jesteśmy, nawet jeżeli wychodzimy z dysfunkcyjnego domu, to jest częsty problem, nie wiemy, czego chcemy i kim jesteśmy, w ogóle na czym polega świat i relacje tak naprawdę. W każdym razie jakby te dwie odpowiedzi mają nam dać to, czego wszyscy potrzebujemy, czyli miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ja jestem uległa i na wszystko się zgadzam, nie walczę o swoje, nie jestem asertywna, boję się mówić nie, no to wszyscy mnie będą lubili, prawda? No bo ze mną nigdy nie ma problemu, ja się zawsze na wszystko zgodzę. Z tym, że wiecie, no to nie jest prawda, to jest iluzja. Tak samo w momencie, kiedy ja będę, wybiorę drugą skrajność, znaczy rzeczywiście wybiorę, to trochę mówię w cudzysłowie, no bo my to robimy nieświadomie, to się dzieje bardzo wcześnie i my bardzo wcześnie w dzieciństwie już sobie wybieramy podświadomie właśnie ten mechanizm, który na przykład jest bardziej zgodny z naszym temperamentem. I jeżeli wybieramy tę opcję, że ja dominuję, no to słuchaj, no jeżeli ja tutaj rozstawiam wszystkich po kątach i nikt mi się nie sprzeciwstawia, jestem tyranem, no to po prostu po pierwsze nikt mnie nie zrani, bo mnie w ogóle nie można dotknąć, bo jestem w ogóle ponad tym, ja jestem najlepsza. I jakby to mi też załatwia, że nikt mnie nie zrani, a z drugiej strony wszyscy się mnie słuchają i wszystko jakoś tam się toczy, bo jakby wszystko się toczy według mojego jakiegoś tam scenariusza, czyli no właśnie i to jest też myślę ciekawe w momencie, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest właśnie takim toksykiem dominującym i inwazyjnym, narcyzem w związku i tak dalej, że jakby zobaczcie w tej osobie dokładnie to samo, co wy macie w sobie, bo to też jest tak w relacji toksyk, nazwijmy to nie toksyk, że jakby dwie strony są potrzebne, żeby taką relację stworzyć. I jeżeli wychodzimy z toksycznego domu, te dysfunkcje ciągną się z pokolenia na pokolenie, my też mamy w sobie coś toksycznego. To nie jest tak magicznie, że jakby niby mamy, ale tak naprawdę to my jesteśmy super, jakby w którąkolwiek z tych ról nie wejdziemy. Nie, no jakby dysfunkcyjna relacja polega na tym, że zahaczają się dwie dysfunkcyjne osoby. Tylko najczęściej jest tak, że jedna jest właśnie dysfunkcyjna w tym sensie, że jest uległa, a druga jest dysfunkcyjna w ten sposób, że jest dominująca. No i takie relacje mogą się ciągnąć, słuchajcie, tak, dokładnie, w nieskończoność. Jakby osoba dominująca ma posług u tej uległej, natomiast osoba uległa ma komu ulegać. No i jakby tak to wygląda. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli jesteście w relacji, w której jesteście tą stroną bardziej uległą, no to jakby też zobaczcie tę drugą osobę, która wydaje się taka pewna siebie i po prostu przebojowa i w ogóle fantastyczna, prawda, jako dokładnie to samo zranione dziecko. I oczywiście tutaj ostrzegam, bo partnerzy i partnerki narcyzów i właśnie te osoby, które wybrały tę postawę uległą, mają tendencję do
ratowania.
Tak, do ratowania, ale też do usprawiedliwiania, że jakby w momencie, kiedy się dowiadują, że narcyzm to jest też z dzieciństwa, no to ojej, no to znaczy, że to można wyleczyć, ja mu pomogę i po prostu on pójdzie na terapię, on zrozumie, on jest biedny, tak naprawdę on cierpi. Znaczy oczywiście on cierpi, natomiast wiecie, wasze granice są tym momentem, na który trzeba patrzeć, to co jest między wami, że jakby wy będąc osobami uległymi, na przykład teraz widzicie nas pewnie, że jest pół na pół, natomiast gdybym ja była uległa, a Magda byłaby dominująca i my jesteśmy w relacji, no to mój kwadracik ma 10% tej powierzchni, którą ma. I moje granice są tak przesunięte. Więc jakby uważajcie na to, niech to was tutaj nie rozczula i nie roztkliwia, bo to, że ktoś miał toksyczne dzieciństwo i sobie radzi w sposób dominujący i przejawia właśnie takie dominujące cechy, to w żaden sposób go nie usprawiedliwia, to jest po prostu no, oczywiście podświadomy wybór, natomiast jeżeli ktoś sam nie chce ze sobą dojść do ładu i pracować nad tym i jakby nawet nie, że o tym mówi, ale że po prostu to robi i zaczyna czynnie coś z tym robić, to
Dokładnie. Nie. Pani się zgadzam, świetne użyłaś porównanie z tymi kwadracikami, granicami, bo to bardzo wizualizuje, jak to wygląda w relacji, coś, czego my nie zauważamy. I też fajnie, że właśnie mówisz o tym narcyzmie w kontekście poczucia własnej wartości, bo też, też właśnie chciałam to poruszyć, bo to jest coś, co może się często kojarzyć, że narcyz to jest właśnie przesadne poczucie własnej wartości, że to jest osoba, która jest po prostu, ona ma wybujałe za duże, jak gdyby takie, może się pojawić lęk, że no to jak ja będę mieć za duże poczucie własnej wartości, to ja będę narcystyczna. Ale właśnie nie, dlatego że tak naprawdę narcyzm wynika z niskiego poczucia własnej wartości, tak jak mówisz, jest po prostu odpowiedzią na różne doświadczenia z dzieciństwa, które sprawiły, że ktoś w siebie wątpi, nie wierzy i właśnie ma taką reakcję obronną. Także nie ma czegoś takiego jak za duże, to znaczy narcystyczne postrzeganie siebie jest faktycznie wybujałe, jest nadmierne. Ja uważam, że jestem lepsza od innych, ja uważam, że jestem ponad wszystkimi. Jest ta arogancja, jest to poczucie, mi się coś należy, ale jest też, co ważne, niski albo brak empatii, albo bardzo niska empatia, egocentryzm, wyzyskiwanie innych ludzi, tak? Natomiast jeżeli masz zdrowe, dojrzałe poczucie własnej wartości, duże poczucie, wysokie, tutaj nie ma, to tak jakby powiedzieć, że jesteś zbyt zdrowy. Czy możesz być zbyt zdrowy? No nie możesz być zbyt zdrowy, no nie da się, że jesteś zbyt zdrowy. Tak samo jak masz dojrzałe poczucie własnej wartości, ono nie będzie za duże, ale ono, tak jak ty, Zuza, powiedziałaś, sprawi, że ty będziesz uważać, że ja jestem okej, taki jak jestem, inni ludzie są też okej, ja nie muszę z nikim rywalizować, wtedy nie masz tego lęku przed sukcesami innych ludzi, bo wiesz, że to tobie nic nie odbiera. Więc to jest kluczowe, żeby sobie uświadomić, że taka osobowość narcystyczna tak naprawdę wynika z niskiego poczucia własnej wartości, więc ta osoba zazwyczaj stara się, zresztą zwróć uwagę, że on szuka poklasku, szuka aprobaty, cały czas trzeba go podlewać, cały czas trzeba mu powiedzieć, tak, super, zrobiłeś, jesteś cudowny, wspaniały. I cały czas ten niedosyt jest właśnie po to, właśnie dlatego jest ten niedosyt, że tam w środku tego nie ma. Gdyby sam wiedział, że jest okej, to nie potrzebowałby tego z zewnątrz. Więc to bardzo ważne słowa, o których powiedziałaś. Ja bym tutaj już przeszła do tych filarów poczucia własnej wartości, zanim powiemy sobie, jak to się przekłada na nasze życie. Chyba, że jeszcze coś byś chciała tutaj, Zuza, dodać od siebie? Coś innego?
Wiesz co, na pewno chciałabym powiedzieć o tym, że właśnie niektórzy, jak zaczynają swoją terapię, czy zaczynają tą swoją drogę i wchodzą w świadomość, to właśnie, zwłaszcza jeżeli są, znaczy w zasadzie tylko jeżeli są w tej roli podległej, to właśnie mówią i myślą sobie, kurczę, no bo ja teraz będę taka zarozumiała i będę taką egoistką i przecież to się w ogóle ze mną nie zgadza. I to, co powiedziałaś, że po prostu coś takiego jak przesadne poczucie własnej wartości nie istnieje. Poczucie własnej wartości to jest po prostu twoja wewnętrzna siła. To jest przeświadczenie twoje wewnętrzne, że ty jesteś okej. I jakby nie można, no jak możesz z tym przesadzić? Jeżeli, wiesz, jeżeli zaczynasz komuś narzucać, jeżeli zaczynasz wchodzić w komuś w granicę, to znaczy, że po prostu jesteś w tej pozycji dominującej i to jest to, ale to znaczy, że twoje poczucie wartości jest niskie. Natomiast zdrowe poczucie wartości nigdy nie jest zbyt duże. Ono jest dokładnie takie, jakie powinno być. Dokładnie takie.
Dokładnie. Trochę zrywa mi na Instagramie, ale nie wiem, czy to tylko u mnie, u ciebie nic nie zrywa, tak? Może to moje...
U mnie jest okej.
Okej. Dobrze, dobra, kochani, to idziemy w takim razie dalej. Ja bym tutaj właśnie chciała powiedzieć o tych filarach, o które wyróżnia właśnie Branden. I tak jak mówiłam, on się skupił bardzo na badaniu problematyki poczucia własnej wartości i wyróżnił te filary. I to jest naprawdę coś, w oparciu o co możecie rozwijać swoje poczucie własnej wartości. Oczywiście na koniec też powiemy o jakichś innych sposobach, ćwiczeniach, ale teraz skupiając się na tych filarach, po prostu zastanówcie się pod swoim kątem, na ile oceniacie ten filar u siebie, czyli na ile, powiedzmy, w skali od 0 do 10 uważasz, że gdzie 10 to jest oczywiście dużo, że coś takiego w swoim życiu robisz, tak, praktykujesz. I pierwszym filarem będzie praktyka świadomego życia, czyli taka samoświadomość. Samoświadomość, no to jest po prostu świadomość siebie, świadomość tego, kim ja jestem, jakim jestem człowiekiem, jakie mam tutaj znajomość swoich zasobów, swoich mocnych stron, też słabości, ale też świadomość życia, czyli po prostu tego, takie świadome życie, nie takie życie na automacie, takie trochę zastanawianie się nad swoim życiem, jak gdyby po co tu jestem, dlaczego tu jestem, czy idę właściwą drogą, czy o to mi w życiu chodzi. Więc takie trochę pochylanie się bardziej nad tym, co robię w danym momencie, kim jestem tutaj, żyję świadomie, a nie tak automatycznie. Więc zastanówcie się, na ile wy żyjecie świadomie i na co można by to zwrócić uwagę, bo przykładowo znowu te toksyczne związki. Jeżeli ja żyję w toksycznym związku, no to teraz pytanie, czy ja żyję w tym związku świadomie, czy nieświadomie? To znaczy, czy ja świadomie to wybieram, że żyję, czy na przykład gdzieś tam wypieram to, gdzieś nie dopuszczam tego, bo jeżeli ja żyję w takim związku, ale gdzieś tam oszukuję sam siebie, że jest okej, tak jak jest, to ja nie żyję świadomie, ja po prostu uciekam od tego i to nie będzie nigdy dobrze wpływać na moją samoocenę, dlatego że oszukuję sam siebie. Więc jeżeli wybieram to świadomie, no to właśnie, dlaczego to wybieram? Dlaczego ja tu jestem? Co mnie tu jeszcze trzyma? Trzeba się tak sobie też przyglądać, żeby właśnie ten poziom świadomości, świadomego życia był wysoki, bo to właśnie wpływa na to, jak my postrzegamy samego siebie, jak oceniamy siebie i swoje życie. Okej, drugim filarem jest samoakceptacja. I samoakceptacja, czyli właśnie praktyka samoakceptacji, jest niczym innym jak takim właśnie lubieniem siebie, akceptowaniem siebie. Jest to taka pozytywna postawa wobec samego siebie, że jestem okej, taki jaki jestem, po prostu akceptuję swoje stany emocjonalne, akceptuję to, przez co przechodzę, akceptuję też swoje wady, niedoskonałości. Po prostu jestem w stanie to wyciągnąć na wierzch. Jeżeli mogę coś poprawić, to poprawiam, ale jeżeli czegoś nie mogę poprawić, to akceptuję, dlatego że walka z tymi wadami odbiera energię i odbiera poczucie właśnie własnej wartości, bo nic nie zmienia. Tylko sprawia, że się spalam, że jest mi trudno, że jest mi ciężko coś dźwignąć. Natomiast w momencie, gdy akceptuję, nawet jeśli coś nie jest idealne, bo jestem człowiekiem i mam prawo do słabości i mam prawo do błędów, to na pewno moje poczucie własnej wartości rośnie, bo nie ma wówczas też takiego życia w lęku, gdzieś tam oglądania się na te opinie innych ludzi. Po prostu uważam, że jestem okej, taki, jaki jestem. Trzecim filarem będzie poczucie odpowiedzialności za siebie samego, czyli właśnie to przejęcie takiej sprawczości, władzy nad swoim życiem, czyli taka świadomość, że tak naprawdę ja jestem jedyną osobą odpowiedzialną za moje życie, za to, jak ono wygląda. Ja mam w sobie tą siłę sprawczą, ja mogę nadawać kierunek mojemu życiu. Jeżeli coś mi nie odpowiada, to ja mogę to zmienić. Mogę zmieniać pracę, mogę zmieniać siebie, mogę się rozwijać. Tak naprawdę to zależy ode mnie i odbieram tą odpowiedzialność za moje życie innym ludziom. Nie mam pretensji do świata, nie mam pretensji do rodziców, nie mam pretensji do tego, co mi się wydarza, tylko świadomie biorę to na własne barki i wiem, że to tylko ja mogę kształtować właśnie to swoje życie i dzięki temu, jak biorę tą odpowiedzialność, zdejmuję to z innych, oczywiście to często się wiąże z lękiem, ale jak to przełamujemy, no to znowu wzrastamy. I też pamiętajcie, że wszystkie te działania, one zawsze, jeżeli my czegoś takiego nie robiliśmy do tej pory, to się będzie wiązało z wyjściem z tej słynnej strefy komfortu. Czyli jeżeli ja do tej pory nie akceptowałem siebie, a chcę to zrobić, no to wychodzę jakoś z tej strefy komfortu. Jeżeli nie brałem odpowiedzialności za swoje życie i żyłem, nie wiem, w oparciu o pomoc rodziców, w oparciu o partnera czy o kogokolwiek innego, no to teraz, żeby to zrobić, ja muszę się przełamać, ale to sprawi, że właśnie będę wzrastać. Więc to jest bardzo ważne, że ta gotowość, że robienie tych rzeczy właśnie jest budujące, mimo że na początek może się nie wydawać łatwe. Czwartym filarem będzie życie celowe, czyli taka praktyka życia celowego, czyli tak naprawdę mając samą świadomość, wiedząc kim jestem, jak wygląda życie, żyjąc świadomie i biorąc odpowiedzialność za własne życie, ja też wyznaczam sobie jakieś cele, czyli to prowadzi do tego życia celowego, że ja zastanawiając się nad tym swoim życiem, chcę mu nadać jakiś kierunek, chcę do czegoś dążyć, chcę wyznaczać sobie jakieś cele, chcę, żeby to było zgodne z moimi wartościami, czyli nie jestem po prostu tutaj, nie trwam, że tak powiem, w tym życiu, tylko ono czemuś służy, a wyznaczając cele, oczywiście to motywuje mnie do tego, żeby je osiągać, więc wtedy muszę mieć tą wewnętrzną dyscyplinę, muszę być zmotywowany, a to też sprawia, że właśnie wzrasta moje poczucie własnej wartości. Co więcej, każdy osiągnięty cel, no tym bardziej nas buduje, czyli tak naprawdę sprawia, że znowu wzrastam. Więc wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich osiągania, mimo różnych trudów, mimo różnych przeciwności, że się nie poddaję, tylko dążę do celu, znowu buduje moje poczucie własnej wartości. Piątym filarem będzie praktyka asertywności, czyli właśnie takie życie autentyczne, działanie i mówienie w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami, czyli ja odważnie wyrażam siebie, nie boję się odrzucenia, jest to dla mnie ważne, żeby powiedzieć, co myślę, co czuję, nawet jeśli nie jest to zgodne z tym, czego oczekują ode mnie inni ludzie, ale wiem, że w ten sposób mogę bronić swoich przekonań, mogę bronić siebie, mogę po prostu wyrażać autentycznego siebie. I to znowu jest też bardzo ważne, dlatego że to też nie znaczy koniecznie, że zawsze mówię nie. To raczej znaczy, że ja mówię nie wtedy, gdy czuję, że coś przekracza moje granice, gdy czegoś nie chcę, a mówię tak, jeżeli to jest okej, bo asertywność, żeby się też nie zapętlić, nie znaczy, że ja wszystkim wiecznie mówię nie albo że wszystkich atakuję. Mhm. Asertywność też oznacza gotowość do przyjęcia krytyki, ale też dawania krytyki w sposób, który nie rani innych ludzi. Więc na pewno nie, jeżeli ja na kogoś naskakuję, to nie jest asertywne, to jest agresywne. Ale jeżeli ja komuś zwrócę uwagę, że coś jest nie tak, że robi coś nie tak, ale nie obrażam, nie odbieram mu szacunku, nie odbieram mu godności, poczucia godności, no to jestem asertywny. Więc znowu, tu się zastanówcie, na ile jestem osobą asertywną. I to jest też, z doświadczenia wiem, często taka pięta achillesowa wielu osób. I bycie asertywnym znowu wiąże się z dużym wyjściem ze strefy komfortu. Wiąże się z odwagą. Ach, jak tego nie zrobicie, nie przełamiecie się, nie powiecie temu, nie wiem, toksycznemu partnerowi albo toksycznej teściowej, bo ostatnio też sporo takich mam tematów, nie powiecie nie i będziecie wiecznie ulegać, no to zawsze zastanawiacie się, no ale jakim kosztem to robię? Że jestem miła dla tej teściowej, która notorycznie mi wchodzi na głowę, robi, nie wiem, z moimi dziećmi co chce, a ja się miło uśmiecham, mimo że wewnętrznie się gotuję, ale nic nie robię, żeby mieć poprawne relacje w rodzinie. No ale zastanów się, jakim kosztem, bo to wszystko odbywa się kosztem twojego poczucia własnej wartości. Więc piąty filar, asertywność, praktyka asertywności, którą należy wdrażać. I szósty filar, praktyka prawości, czyli to jest taka integralność, postępowanie zgodnie z wyznawanymi wartościami, taka spójność swoich przekonań, uczuć, zachowań, żeby to wszystko po prostu szło w parze z tym, jak się zachowujesz, to co myślisz jest spójne z tym, jak postępujesz. I wtedy po prostu też ta spójność sprawia, że twoje poczucie własnej wartości wzrasta. Czyli jeżeli nie masz takiej wewnętrznej integralności, czyli postępujesz wbrew sobie, na przykład możesz mówić, że nie wiem, że jesteś na przykład osobą uczciwą, a tak naprawdę kogoś okłamujesz, no to nawet jeżeli ta osoba nie wie, że ją okłamujesz, to tak naprawdę twoja integralność cierpi. I to już na poziomie podświadomości budzi w tobie dużo negatywnych emocji, które uderzają w twoje poczucie własnej wartości. Czyli jestem spójny w tym, co robię, myślę, czuję i jak siebie wyrażam. I dzięki temu czuję, że jestem człowiekiem prawym, że jestem godnym szacunku, że jestem okej, okay. Ja czuję się dobrze sam ze sobą, ja czuję, że jestem ogólnie w porządku. Więc to jest takie sześć filarów poczucia własnej wartości i tutaj chciałabym, żebyście właśnie zastanowili się, na ile każdy z tych filarów spełniacie, na ile właśnie w tej skali od 0 do 10 gdzieś tam czujecie, że na tej skali, na którym poziomie jesteście. I zastanowili się, no właśnie, jeżeli mam mało, jeżeli mam 3 na poziomie, nie wiem, asertywności, co mogę zrobić, żeby to podnieść? Jeżeli mam 5 na poziomie odpowiedzialności za siebie, co mogę zrobić, żeby to podnieść? Akceptacji tak samo. Każdy z tych filarów po prostu przyjrzeć się, co mogę zrobić, żeby podnieść poziom danego filaru i poczuć, jak to na mnie działa, jak to wpływa na moje życie.
Mm-hmm. Chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś i do filaru szóstego integralności, bo to jest właśnie to, że to, co myślimy, to, co mówimy i to, co robimy, to jest to samo. Natomiast osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają z tym problem, bo albo właśnie się podporządkowują, albo dominują, czyli grają jakąś rolę. I tutaj też dotykam tego, co też teraz mówiłaś o tym, że praca nad sobą wymaga odwagi, bo jakby praca nad sobą polega na tym, że my wychodzimy z tych schematów, z tego, że jesteśmy albo ofiarą, albo oprawcą, albo wybawicielem, tak jak w trójkącie dramatycznym, tylko po prostu jakby pokazujemy ludziom, ale najpierw my widzimy, my sami zaczynamy widzieć, kim my jesteśmy i zaczynamy widzieć i swoje zalety, ale też wady. Zaczynamy widzieć to, że my też się zachowujemy toksycznie. Zaczynamy widzieć na przykład nasze poprzednie relacje już zupełnie inaczej. I to już nie jest sytuacja, że to wszystko była ich wina, tylko że zaczynamy widzieć też naszą winę i wyciągać z tego wnioski. Jakby to jest ta dojrzałość i też w zasadzie to zahacza asertywność, no te wszystkie filary, o których powiedziałaś, ale właśnie jakby dopóki nie zobaczysz prawdy o sobie, to nie pójdziesz dalej. A te wszystkie automaty i te sposoby radzenia sobie z tym, że mamy niskie poczucie własnej wartości, że wyszliśmy z takiego domu, z jakiego wyszliśmy, mają za zadanie tak naprawdę oddzielić nas od prawdy. To są takie filtry, przez które, oczywiście mamy z dzieciństwa, o których będę zaraz mówić, ale to jest coś, co ani nie pozwala nam zobaczyć siebie takimi, jacy jesteśmy, ani innym zobaczyć nas takimi, jacy jesteśmy. Więc tak naprawdę mniej lub bardziej świadomie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, nie wyrażamy tego, co naprawdę mamy w sercu i w głowie. I tak naprawdę wtedy nie ma szansy na zbudowanie żadnej prawidłowej i takiej zdrowej relacji, gdzie bazą i podstawą i fundamentem jest zaufanie, no bo jeżeli ty nie wiesz, kim jesteś, czy wiesz, ale boisz się to okazać, no to tym bardziej druga osoba jakby ma o tobie jakieś tam zdanie, które w ogóle nie jest prawdziwe, bo ty nie pokazujesz swojej własnej, swojej prawdziwej twarzy. I o ile, znaczy to różnie bywa, bo w pracy mojej jest tak, że niektórym bardzo łatwo przychodzi wymienianie swoich wad, a innym bardzo łatwo przychodzi wymienianie swoich zalet. Natomiast jakby to jest często punkt wyjścia do pracy z właśnie niskim poczuciem własnej wartości. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jakie masz zasoby, jakie masz zalety, w czym jesteś dobra, w czym jesteś dobry, co lubisz robić, co sprawia, że ludzie cię słuchają, o czym możesz mówić godzinami i tak dalej. A z drugiej strony właśnie zobacz, jakie masz braki, zobacz, jakie masz wady. I tutaj też jakby ja zawsze uczulam na to, żebyście byli pełni szacunku, empatii i wyrozumiałości do siebie samych, bo z niskim poczuciem własnej wartości to nie jest wcale takie oczywiste, nie jest wcale takie proste. Natomiast zwróćcie uwagę, że te cechy, które my nazywamy naszymi wadami, tak naprawdę mają w sobie dużo mocy i dużo pozytywnych aspektów, które możemy wykorzystać. Na przykład, jeżeli czyjąś wadą jest lenistwo, jeżeli ktoś uważa, że jest leniwy i że to jest jego wada, wiecie, z drugiej strony są ludzie, którzy są pracownikami i oni nie są w stanie położyć się na kanapie z książką i po prostu nie wiem, ile tam potrzebują, nie robić nic albo robić coś, co po prostu im sprawia przyjemność. Więc w lenistwie też jest coś fajnego i fajnie jest mieć do tego dostęp. Dobrze, że macie do tego dostęp. Natomiast jeżeli widzisz, że ta wada, to lenistwo przeszkadza ci w życiu, sprawia, że ty nie realizujesz swoich celów, zamierzeń, nie wiem, no możesz być gdzieś dalej, ale nie jesteś, bo właśnie nie możesz się zabrać i tak dalej, no to okej, dobra, no to skoro ci przeszkadza, no to zwróć na to uwagę. I jakby zawsze patrzenie na negatywne aspekty życia warto jakby zahaczyć o takie punkty, że najpierw widzicie to, co jest nie tak, to, co wam nie pasuje, to, co chcecie zmienić i później zobaczcie, to jest to, co jest nie tak. I później zobaczcie drugą stronę, w takim razie, czego ja chcę w zamian, co ja chcę zamiast tego lenistwa, jak ja chcę, żeby to wyglądało. I jeżeli macie już pozytywny jakiś obraz, no to możecie do niego dążyć. I dalsze kroki, co ja mogę zrobić, żeby to osiągnąć, co ja mogę zrobić, żeby stać się tą osobą, która nie jest leniwa. Ale oczywiście nie zapominając o tym skarbie, który w tym lenistwie też jest, jak i w każdej innej negatywnej cesze, czy też wadzie i tak dalej. Natomiast właśnie jakby po prostu bądźcie tego świadomi, zróbcie sobie taki swój, taką inwentaryzację tego po prostu, co w was jest, bo jakby przez to, że jesteśmy z takich domów, z jakich jesteśmy, to na nas nałożone są gigantyczne filtry, które mamy od dzieciństwa i to jest tak mocne i tak w nas wbudowane, że trudno jest nam zobaczyć swoje zalety, jeżeli my w głowie cały czas mamy, nie wiem, powiedzmy głos tatusia, który ci mówił, ty debilu i jakby, no jak możesz z tego wyciągnąć coś dobrego, prawda? Więc dlatego też takie patrzenie na fakty, robienie sobie różnych list. Możecie też popytać osób, które są blisko was, przyjaciół, braci, rodzina, jeżeli macie dobre kontakty i nie ma tam jakichś takich toksycznych akcji. Słuchaj, co ty we mnie lubisz, co ci się we mnie podoba, jakie ja mam fajne cechy według ciebie? Po prostu jakby możecie powiedzieć, że macie zadanie domowe z warsztatu i że po prostu macie spytać 3 osoby, poprosić o wymienienie 5 waszych fajnych cech, zalet i tak dalej. Po prostu zobaczcie siebie oczami innych osób, tak samo z wadami, tylko właśnie pamiętajcie, bo poczucie własnej wartości zdrowe wynika ze środka, wynika z wewnątrz, z nas samych i jakby też uważajcie na to, że wy tutaj jakby teraz od innych ludzi tego potrzebujecie, bo to nie o to tutaj chodzi, natomiast tutaj chodzi o to, że osoby z zewnątrz, osoby, które nie są wami, zupełnie inaczej was widzą, niż wy sami siebie widzicie, tym bardziej, jeżeli macie filtry z dzieciństwa. I praca z poczuciem własnej wartości, umacnianie poczucia własnej wartości to jest właśnie na przykład praca z tymi, nazwijmy to, wadami i zaletami, ale też praca z wewnętrznym krytykiem i z tymi wszystkimi filtrami, które są na nas nałożone przez rodziców, bo jak każdy z nas ma jakieś tam słowa, które sobie mówi w głowie do siebie, kiedy coś spieprzy na przykład. No i teraz zastanówcie się, jakie to są słowa i na pewno macie być może listę takich słów albo takich zwrotów, i przypomnijcie sobie, kto tak do was mówił i na pewno wam wyjdzie, że mamusia albo tatuś, albo starszy brat, albo ktoś z bliskiej rodziny w dzieciństwie, bo to tak jest, że głos naszych rodziców staje się naszym głosem wewnętrznym w dorosłości. Jeżeli ten głos był wspierający, to wy będziecie sami siebie wspierać. Jeżeli coś wam nie pójdzie, to powiecie sobie, dobra, no nie poszło ci, ale dasz radę, generalnie dajesz radę, jest okej, okay, idź dalej, nie? Wyciągnij wnioski, idź dalej. To jest głos wspierający. Natomiast może być też tak, że coś schrzanisz i właśnie będzie ty debilu. No i jakby, no i jak dalej można z tym iść? No nie, no po prostu ja jestem debilem, ja się do niczego nie nadaję i tyle. I jakby zostaję cały czas w tym miejscu, które nie jest dla mnie fajne. I właśnie na tym też polega praca z poczuciem własnej wartości, że zdejmujemy te filtry, rozpoznajemy te głosy, łapiemy się na tym w ogóle, że taki głos, o, ja go właśnie słyszę, znowu do siebie to mówię, to nie jest twój głos. To nie jest twój głos. To nie jest prawda. Jakby I zawsze w takich sytuacjach, jeżeli to jest tak mocno w was wdrukowane, to też zachęcam do tego, żeby od razu odnieść się do faktów i popatrzeć, dobra, ja w tej chwili tak o sobie myślę, ale jakie ja mam kontrprzykłady? Jeżeli ja uważam, że ja sobie nie dam rady, no to kiedy ja w takim razie sobie dałam radę? Wtedy, wtedy, wtedy i wtedy. No każdy z nas, jak tutaj siedzimy, dał sobie miliard razy radę z różnymi... Ktoś mówi, że się u mnie zacina, niestety chyba nie mogę nic na to poradzić.
Chyba na Instagramie czasami, wiesz? Ale to chyba u mnie bardziej, już sama nie wiem.
Okej, okay, no nie. W każdym razie, wziąłam wątek.
Mówiłaś o tym, że ile razy dałem sobie radę, że każdy z nas ma potwierdzenie na to, że jednak dajemy radę, że możemy przewartościować to przekonanie.
Dokładnie, bo to o to tutaj chodzi, bo te przekonania i te głosy, one nie są nasze i jakby też ten wewnętrzny krytyk to są i z jednej strony głosy naszych rodziców i naszych bliskich w dzieciństwie i ja przez dzieciństwo zawsze rozumiem czas od zera do jakichś 18-20, więc to są też czasy nastoletnie i tak dalej, ale jakby poza wpływem dzieciństwa i najbliższej rodziny, to jest też fakt taki, że my ewolucyjnie jesteśmy przygotowani na to, żeby widzieć negatywy, bo jakby to, że jest miło i przyjemnie, nie uratuje cię przed pędzącym samochodem na przykład. Tak, natomiast to, że ty zwracasz uwagę na negatywy, to już cię może uratować, więc jakby to jest też w ogóle nasz system w tym najstarszej części mózgu, w tak zwanym mózgu gadzim, który jest z nami, słuchajcie, od 250 milionów lat, czyli po prostu bardzo, bardzo, bardzo długo i my to mamy jakby od jaszczurki w sobie, więc to jest też kolejny automat, z którym musimy się mierzyć. I jakby świadomość tego, że tak jest, już daje wam inne spojrzenie na siebie przede wszystkim i też właśnie na to, co jakby widzicie ten filtr. I jeszcze wracając do rodziców i do dzieciństwa, i ty, Magda, też o tym mówiłaś wcześniej, że zwróćcie uwagę, że jeżeli w was zaprogramowano, że wy jesteście nic nie warci, że zawsze możecie lepiej, że cokolwiek nie zrobicie, to jest źle, no to wy z takim filtrem, z takimi okularami idziecie w świat i patrzycie na ten świat, na wszystkie wydarzenia, które się wydarzają, które się dzieją w waszym życiu i interpretujecie odpowiednio. Jeżeli ktoś, wydarza się jakiś fakt typu koleżanka, jestem umówiona z koleżanką, ona w minucie, w której miałyśmy się spotkać, wysyła mi SMS-a, że się spóźni pół godziny, no to jeżeli ja mam filtr z domu, że ja się do niczego nie nadaję i ja nie zasługuję na szacunek, to ja to zinterpretuję tak, że po prostu ona ma mnie gdzieś, że ja po prostu jestem nic nie warta i wszystkie wydarzenia, które ci się przydarzają w życiu, będziesz interpretować zgodnie z tym filtrem. Dlatego tak ultra ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że to jest tak jak zabrudzenie na okularach. Trzeba to zdjąć, bo to w ogóle nie jest wasze i to nie jest o was tak naprawdę.
Dokładnie, zgadzam się. Zresztą tutaj też znowu włącza się działanie mózgu, tak jak już mówiłaś o mózgu gazim, to też nasz umysł działa tak, że wiele rzeczy wchodzi nam w automat, no bo gdyby nasz umysł, przetwarzając tą ilość informacji, która do nas dochodzi, musiał za każdym razem zastanawiać się na przykład, jak wiązać sznurówki, jak prowadzić rower, jak odbierać dane słowa, no to by nie przerobił ilości informacji, więc wiele rzeczy upraszcza. I właśnie to są te rzeczy z dzieciństwa zakodowane, zaprogramowane w uproszczeniu, więc reagujesz z tego poziomu automatu. Dopiero jak się zaczniesz zastanawiać, to wyłapywać, uświadamiać sobie, no to możesz to przerobić i właśnie wtedy tej koleżanki nie potraktujesz, że to coś ze mną jest nie tak, nie zasługuje, żeby ktoś dotarł na czas, tylko powiesz, no okej, nie wyrobiła się tak. Tu jeszcze powiedziałaś ważną rzecz odnośnie przekonań rodziców, że właśnie można sobie uświadamiać, jak gdyby, czyj to jest głos, kto mi to zaprogramował i to jest bardzo ważne. Ja natomiast robię drugą rzecz, pracując z moimi klientami, klientkami, ja odkopuję głosy toksyków, czyli no właśnie, co twój toksyk o tobie mówił, bo tam to jest po prostu poezja, co się można dowiedzieć na swój własny temat i słuchajcie, naprawdę, i to też nie jest wcale tak, że zawsze osoba z niskim poczuciem własnej wartości, oczywiście często jest tak, albo częściej jest tak, ale zdarza się tak, że naprawdę są osoby, które są asertywne, które są pewne siebie, no i trafią na takiego narcyza i dadzą się w to wkręcić i się jak gdyby bombardowane naprzemiennie miłością i dewaluowane, dają się cały czas złapać na tą wędkę i po prostu to rozwala totalnie ich poczucie własnej wartości, bo ja potrafię mieć panie, które są adwokatami i były do tej pory pewne siebie i świetnie się czuły ze sobą, a się okazuje, że toksyk potrafi powiedzieć, no wiesz, no zawodowo to ty może i jesteś, ale w życiu to ty jesteś nikim. I niestety jesteśmy w stanie w to wierzyć. Więc też warto sobie przyjrzeć się, co ta osoba mówiła na mój temat i to podważyć i znowu kwestionować to, ile osób tak mówi do mnie, czy kiedykolwiek ktoś mnie tak potraktował, czy ja jestem w stanie kogoś tak potraktować, zazwyczaj to jest w ogóle niewyobrażalne kogoś tak potraktować. Ja też miałam teraz ostatnio sytuację, jak analizowałam z jedną klientką jej wady, no to wyszła wielka wada, uwaga, gadulstwo, no i ona uważała, że to jest jej duża wada i się okazuje, że to nie jest jej wada, bo jak to przeanalizowałyśmy i się przyjrzałyśmy temu, to się okazuje, że ma właśnie bardzo dużo benefitów dzięki temu, że ma pozytywne relacje, że ludzie są otwarci, że są pomocni, że nic złego za tym nie stoi, ale była przekonana, że to jest wada, bo uwaga, toksyk jej mówił, że to jest jej wada. Więc naprawdę to są takie rzeczy, że jak my przyjmujemy coś za prawdę na nasz temat, ale nie przyjrzymy się temu, nie weźmiemy tego pod lupę, to możemy z tym iść, ale właśnie wiele rzeczy może nam nie sprzyjać i po prostu trzeba siebie pytać, skąd to mam, co to jest, czy to mi pomaga w życiu, czy to mnie chroni, jeżeli nie, to co mogę z tym zrobić, jak mogę myśleć inaczej.
Tak, ważne pytanie też tutaj zadałaś, że czy to mnie chroni, bo jakby to ma też swoją funkcję i też zwróćcie uwagę, bo czasami jest tak, że my jakby mniej lub bardziej świadomie krytyki nie przyjmujemy, ale jeżeli jakby od kolejnej osoby słyszymy to samo, to znaczy, że tam musi coś być, więc też jakby to jest informacja zwrotna i możemy to albo wziąć do siebie i po prostu się obrazić, albo wziąć do siebie i to przetworzyć i przetransformować jakby w no, w nową wersję siebie, że tak to ujmę, bo jakby we wszystkim jest ziarnko prawdy, natomiast uważajcie na toksyków i na to, co oni do was mówią, bo z toksykami, facetami, babkami, rodzicami to jest tak, że cokolwiek on mówi o tobie negatywnego, tak naprawdę mówi o sobie, to jest o nim. Przecież ile tam jest w ogóle przeniesień, projekcji, właśnie na przykład to gadulstwo, że nagle ta partnerka jest gadułą, być może ten facet na przykład nie ma dostępu do tego, że on mówi, co uważa, wiecie, to jest o nich, to nie jest o nas, natomiast właśnie też jakby patrzcie na to z dwóch stron, bo ludzie, którzy są no jakby wam bliscy i was znają, jeżeli coś mówią, no to pewnie coś w tym jest, więc jakby po prostu i jakby poczucie wartości zdrowe polega też na tym, że jesteśmy otwarci na to, co ludzie do nas mówią. To nie jest tak, że my się od razu zamykamy w sobie, tylko jakby dobra, no okej, przyjrzę się temu, może coś w tym jest, kto wie, prawda?
Dokładnie. Zresztą tutaj to jest też istotne, żeby podkreślić, dlaczego oni tak mówią. No po pierwsze projektują, to jest też podświadome, ale też tak naprawdę zarówno w przypadku dzieci, jak i w przypadku relacji partnerskich później, tak naprawdę jeżeli ktoś nas krzywdzi, jeżeli ktoś obniża nasze poczucie własnej wartości przez różne słowa, działania, podkopuje naszą wiarę w siebie i czasami, słuchajcie, to mogą być drobiazgi. Czasami to niekoniecznie są te toksyczne takie słowa, wprost komunikaty, ale działania. Znowu tu wezmę przykład z mojej jednej klientki, której mąż notorycznie poprawiał po niej nawet naczynia, które wkładała do zmywarki. Czyli za każdym razem ona miała taki komunikat, że nawet naczyń do zmywarki nie umie włożyć poprawnie i to podkopywało jej poczucie własnej wartości. Więc wszystko, co robi taka osoba, czy to będzie rodzic, czy partner, co obniża wasze poczucie własnej wartości, tak naprawdę odbiera wam możliwość wyboru. To znaczy, im bardziej ktoś się czuje bezwartościowy, tym bardziej się czuje bezsilny, żeby to zmienić. Czyli wydaje mi się, że już jestem skazana na tą osobę, bo kto mnie będzie chciał? Ja nie mogę tego zmienić, bo jestem tak beznadziejna, że po prostu i oni też na tym bazują. Ile razy usłyszycie, no jasne, idź, nie, nawet to jest bardziej, kto by ci chciał, jasne, na mnie to tam czeka wianuszek, a ciebie kto by chciał, kto z tobą wytrzyma, jesteś taka beznadziejna, z tobą się nie da żyć. I to tak działa, że taka partnerka czy partner, ta osoba, która jest ofiarą w takiej relacji, no faktycznie w to wierzy i tym trudniej jest jej odejść, bo znowu obniża poczucie własnej wartości i powoduje, że wierzymy w te słowa, że faktycznie nie zasługujemy na nic więcej. Dobrze, Zuza, już nam czas bardzo szybko leci, ale jeszcze no, zrobimy najwyżej troszeczkę dłużej niż godzinkę. Mhm. Ja bym chyba przeszła do tych konsekwencji, dlaczego my o tym mówimy, dlaczego to jest ważne. My już trochę to haczymy, zahaczamy, mówimy mniej więcej, jak to się przekłada, ale ja bym tak chciała bardziej to troszeczkę wypunktować, no właśnie, że jakie są te konsekwencje poczucia własnej wartości, czyli jak się zachowujemy, funkcjonujemy, gdy mamy to niskie poczucie własnej wartości, jak możemy funkcjonować w życiu, w relacjach, gdy mamy wysokie poczucie własnej wartości. I tu bym wyszła od tego, że przede wszystkim no, poczucie własnej wartości naprawdę jest kluczowe też w komunikacji, w tym, w jakie relacje wchodzimy, bo to, jak myślimy o sobie samym, sprawia, jak myślimy o innych ludziach, w jakie relacje z nimi wchodzimy, tak jaką rolę pełnimy. No i właśnie, czy mamy odwagę do tego życia takiego świadomego, odpowiedzialnego, nie wiem, do starania się o pracę, do takiej aktywności faktycznie życiowej. Więc tutaj nie wiem, czy chciałabyś powiedzieć o tym właśnie, jakie mogą być konsekwencje, jak się będzie zachowywać osoba z niskim poczuciem własnej wartości. Tutaj już trochę powiedziałaś, że możemy wejść w tą rolę taką wycofaną, uległą i wtedy często wchodzimy w takie relacje, ale może to się przerodzić też w taką agresję, właśnie bardziej takie narcystyczne zachowania, poczucie wyższości, że mi się wszystko należy. Ale chodzi mi też o takie bardziej, no nie wiem, że właśnie często taka osoba gdzieś tam wycofuje się z życia, że niekoniecznie właśnie, nie wiem, może mieć lęk przed zmianą, tak, czyli w ogóle będzie kurczowo się trzymała tego związku, kurczowo trzymała się tej pracy, gdzieś nie będzie miała takiej odwagi do działania, że będzie nieadekwatnie postrzegać właśnie siebie i też innych, czyli może być bardzo krytyczna wobec innych ludzi, skupiając się na samych błędach tych osób, będąc taką osobą bardzo surową. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze byś chciała dodać od siebie?
Wiesz co, znaczy myślę, że już powiedzieliśmy o większości tych rzeczy, ale generalnie jeżeli znany jest wam syndrom DDA albo DDD, czyli dorosłe dzieci alkoholików albo dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to jest syndrom, który ma dokładnie takie same, że tak się wyrażę, objawy. I jakby niskie poczucie własnej wartości jest fundamentem wszystkich tych objawów. To jest to przede wszystkim, że my uciekamy, że my jakby, ponieważ nie mamy siły w sobie, to uciekamy w różne rzeczy, to może, mogą być na przykład uzależnienia od zachowań substancji i tak dalej. To może być to, że boimy się mówić to, co naprawdę czujemy i co myślimy, albo mówimy to, co uważamy, że ludzie chcą usłyszeć, prawda, to, co powinniśmy, tak, albo zachowujemy się tak właśnie ultradominująco, żeby nikt nam, prawda, tutaj nie podskoczył i tak dalej, więc to są wszystkie zachowania od dominacji po totalną uległość, które sprawiają, że nie pokazujesz ludziom tego, jaki naprawdę jesteś. I no, powiedziałyśmy chyba o wszystkim, więc już chyba nie będę za bardzo się powtarzać. Natomiast z drugiej strony właśnie patrząc na zdrowe poczucie własnej wartości, to jest taki stan, że ja jestem okej i inni ludzie też są okej, że nie ma między nami różnicy, my jesteśmy na równi, każdy z nas ma swoje wady, każdy z nas ma swoje zalety, ale dzięki temu się uzupełniamy, ja jestem lepsza w czymś, ty jesteś lepsza w czymś innym, prawda? I jakby dzięki temu relacje też są fajne, że wiecie, no też jakby popatrzcie na swoich znajomych i przyjaciół, jeżeli ich macie, że często właśnie te wady, czy te rzeczy, które są uznawane za wady, są po prostu czymś uroczym, co jest takie ojej, no że właśnie ona taka jest i to jest takie fajne i to ją wyróżnia i po prostu wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób na siebie patrzysz.
No i jestem pewna, słuchaj, moi znajomi nie są zachwyceni, że ja się wiecznie spóźniam, ale jak ty zaczęłaś mówić o drugiej stronie medalu, to sobie pomyślałam, ja się wiecznie spóźniam, no bo w sumie ja zawsze chcę być taka gotowa, dobrze przygotowana, więc tam jest coś dobrego. Tak. Ale jakoś mnie nikt nie chwali za to.
Właśnie jeszcze a propos tego, co, jak może się przejawiać niskie poczucie własnej wartości, to jest też na przykład perfekcjonizm, bo o tym chyba żeśmy nie powiedziały, pracoholizm. To, że jakby my wszystko na siebie bierzemy, że my nie przyjmujemy pomocy, nie potrafimy prosić w ogóle o pomoc, to, że my wszystkim pomagamy, a zapominamy o sobie, no, że siebie stawiamy na albo na totalnie pierwszym, albo na totalnie ostatnim miejscu. Właśnie zwróćcie uwagę na te skrajności. Człowiek, który ma zdrowe poczucie własnej wartości, nie leci, że tak się wyrażę, po skrajnościach. To jest zawsze gdzieś w środku i jeżeli jesteś w środku, z jednej strony to się może wydawać takie mdłe dla tych, którzy właśnie w tych skrajnościach są, ale z drugiej strony, no weźmy na przykład to lenistwo i pracowitość. Tu jest lenistwo, tu jest pracowitość. Jeżeli jesteś gdzieś po środku, to masz dostęp i do pracowitości, i do lenistwa, adekwatnie do sytuacji. I to jest super. Jakby te wszystkie rzeczy to są narzędzia, które jakby to są nasze zasoby, nawet te wady są naszymi zasobami, z których my możemy korzystać adekwatnie do sytuacji, w której jesteśmy. I tak samo ta dominacja i uległość. Dominacja też jest ważna w momencie, kiedy ktoś przekracza moje granice. Ja po prostu mam jaja, żeby powiedzieć, weź w ogóle wypad, nie? A uległość też jest potrzebna, bo no, czasami jesteśmy w jakiejś hierarchii, w firmie, w pracy, nie wiem, w rodzinie chociażby też, chociaż może to jest zły przykład, gdzie warto się podporządkować i jakby w tej chwili nie liczymy się my jako jednostka, tylko my jesteśmy jako trybik w tej jakiejś tam strukturze, są takie Plemię. Sytuacje, kiedy to jest potrzebne. Także jakby w ten sposób na to patrzcie i właśnie zawsze jeżeli macie i pojawiają się w was te automaty, jest w ogóle szereg pytań, które można sobie zadać, z którymi ja pracuję, tak naprawdę na sesjach, ale tak z grubsza wszystko, co pozwoli wam wyjść z tego automatu, zobaczyć w ogóle, że coś takiego się dzieje, żeby znowu to do siebie powiedzmy mówicie i fakty, jak jest naprawdę, czy to jest w ogóle fakt, prawda? I w ogóle a propos tych pytań jeszcze chcę tutaj powiedzieć, że w sumie też trochę zmotywowana przez Magdę i przez ten nasz temat, który robię już od lat na warsztatach, więc jest on mi bliski i pracuję też z nim. Zrobiłam e-booka, słuchajcie, który jest na mojej stronie i w związku z naszym live'em na ten temat mam dla was taki prezencik mały i do 3 maja do północy możecie go kupić taniej. E-book się nazywa właśnie Poczucie własnej wartości. Tak, na stronie zuzannakul.com i to tam jest troszeczkę teorii, znaczy jest teoria, ale Tam też są ćwiczenia, gdzie wy po prostu piszecie o tym, jak to u was wygląda, i kolejne pytania prowadzą was do tego, żeby właśnie spojrzeć na siebie, i kolejne zadania, i kolejne rozdziały prowadzą was do tego, żeby spojrzeć na siebie samych, takich, jacy jesteście. I to też jest tak, że jakby ten rozwój i to zdrowe poczucie własnej wartości, to nie jest nic stałego i trwałego. To nie jest tak, że ja mam teraz zdrowe poczucie własnej wartości i po prostu jakby tak już będzie, tylko to wszystko jest procesem. To, co jest teraz, będzie już nieaktualne pewnie za pół roku. I jakby mówię o tym dlatego, że odwaga i odpowiedzialność potrzebna do tego, żeby wejść na drogę, nazwijmy to samorozwoju, czy właśnie tej prawdy też o sobie samych, no jakby jest i fajna, i niefajna. Zależy, jak kto patrzy na kontrolę i jak bardzo ktoś potrzebuje kontroli, ale to nas może doprowadzić w różne miejsca. Czy generalnie to jest zawsze dobra droga i ona nas prowadzi tam, gdzie dokładnie, gdzie powinniśmy dojść, ale jakby to, co jest teraz, to za 2 lata może być już w ogóle totalnym wspomnieniem. Także też o tym pamiętajcie, ale to jest bardzo fajne, bo to pomaga w realizacji marzeń na przykład i po prostu w takim totalnym rozwoju i po prostu projektowaniu swojego życia, więc polecam, bo poczucie wartości jest ultra podstawą wszystkiego. Jeżeli tego się nie załatwi, to nie pójdziesz dalej.
Powiedziałaś w projektowaniu swojego życia, ja bym powiedziała w projektowaniu swojego szczęścia, a przy okazji jak mówisz, tak o, jak mówisz o e-booku, to kochani, właśnie tak jak Zuza powiedziała, on jest teraz w cenie promocyjnej z kodem projektowanie szczęścia, dobrze pamiętam?
Tak jest. Tak.
Tym kodem rabatowym możecie go kupić taniej, także polecamy wam jak najbardziej, zajrzyjcie do Zuzy na stronę, na jej profilu i tam będziecie mieli dostęp i też do poprzednich e-booków, bo też Zuza wydała e-book o wewnętrznym dziecku i o toksycznych rodzicach, także jeżeli ktoś chciałby pogłębić tą wiedzę, to jak najbardziej zapraszamy. I dalej, no właśnie, już powiedziałaś o tym, do czego to prowadzi. Z tym pracoholizmem to jest ważny przykład, bo to też często się przejawia. Ja też ostatnio miałam takie sesje a propos pracoholizmu. I słuchajcie, tutaj jak się wpadnie w tą pętlę, to jest tak, że człowiek myśli, że musi tak pracować, tak? Że nie, no bo ja mam tyle tej pracy, że to się nie da, to jest nie do przerobienia, tak musi być. Ale to jest wybór, to jest wybór. Zawsze da się coś zrobić, żeby to rozładować, żeby inaczej, jak my wpadniemy w ten kołowrotek, to on się nigdy nie skończy, więc to my sami musimy zaciągnąć hamulec, że tak powiem, i przyjrzeć się wartością, co jest dla mnie w życiu ważne i czy faktycznie, i też gdzie to prowadzi, bo na dłuższą metę prowadzi to do wypalenia, do różnych problemów zdrowotnych i jak gdyby i tak nie wykonasz tego, co chciałbyś tu wykonać, więc warto się zatrzymać, ale fajnie, że zwracasz uwagę, tak, to jest coś, perfekcjonizm i pracoholizm, co sugeruje niskie poczucie własnej wartości, czyli próba udowodnienia sobie, że jestem dokładnie wystarczająco dobra.
Sobie i innym, nie? Bo my też bardzo wiele rzeczy jakby w dorosłym życiu nieświadomie zupełnie próbujemy udowodnić naszym rodzicom, żeby w końcu nas pokochali, w końcu nas zaakceptowali. Mm-hmm. Oczywiście to się nie wydarza najczęściej i to jest takie błędne koło, w które wpadamy. Patrzyłam teraz na wasze komentarze przez chwilę i jedna z dziewczyn napisała, że takich osób zdrowych psychicznie to jest 1%. I jakby w ogóle, słuchajcie, znaczy moim zdaniem to jest tak po prostu właśnie nieuchwytne i jakby każdy z nas, jakkolwiek byśmy nie byli rozwinięci, wiecie, to jest tak jak zdzieranie łusek z cebuli, że całe życie polega na tym, że my te kolejne warstwy tego syfu, który mamy z domu, od partnerów i tak dalej, z kultury, przecież z systemu, w jakim żyjemy, który jest ultraopresyjny, tak naprawdę szkoła, no w ogóle cały ten system, że my po szkole idziemy na studia, później idziemy do pracy, później przechodzimy na emeryturę i zaraz umieramy, jakby na tym to ma polegać, prawda? Także jakby zdejmując te kolejne warstwy, dochodzimy coraz bardziej do siebie i właśnie między innymi do tego prawdziwego siebie, prawdziwej siebie i tego mocnego, zdrowego poczucia własnej wartości, natomiast ta praca się nigdy nie kończy. Zawsze może być coś lepiej, znaczy jakby zawsze możesz pójść jeszcze głębiej, wejść jeszcze dalej, osiągnąć coś więcej, natomiast jakby też ważne, żeby to nie był wyścig, bo my się z nikim nie ścigamy, tylko ewentualnie z samymi sobą, natomiast no po prostu róbmy swoje, wiecie, nikt z nas nie jest idealny, mamy te zasoby, które mamy i po prostu idźmy swoją drogą, bądźmy uważni na siebie, ale też na innych i tyle, no na tym to polega, tak mi się wydaje.
Dokładnie, ja się z tym zgadzam i tutaj kochani, przede wszystkim też warto docenić to, że jednak coraz więcej osób chce nad sobą pracować, że jednak ta świadomość zaczyna rosnąć i idzie to w dobrą stronę, więc myślę, że lepiej się skupić na tym, że coraz więcej osób chce pracować, a przede wszystkim na tym, że ja chcę nad sobą pracować i to ma wpływać na mnie i na moje życie, a nie na tym, co robią inni. Wiesz co, ja bym chciała, nie wiem, czy jeszcze pójść dalej, bo mam jeszcze takie ćwiczonko, które chciałam tutaj zadać. Czy chcesz jeszcze coś z komentarzy przeczytać?
Chciałabym tak, bo Lilunia pisze tak. Ja się wychowałam w rodzinie, gdzie mój ojczym jest alkoholikiem i całe życie potrafił mi ubliżać, że jestem głupia, jak mi coś nie wychodzi, że jestem debilem i teraz widzę, że jak coś mi nie wyjdzie, to sama na siebie potrafię powiedzieć, że jestem głupia i tak dalej. No właśnie, kochana, więc łap się na tym. O, znowu tak do siebie powiedziałam. Czyli to jest głos mojego ojczyma, który był toksyczny. To nie jest twój głos, dokładnie. I jakby... Okej, coś ci poszło nie tak, no to teraz spójrz na to z perspektywy takiego, wiesz, dorosłego, nie? Każdemu coś nie wychodzi. Jeżeli coś ci poszło nie tak, albo jeżeli często coś ci idzie nie tak, no to pomyśl, dlaczego tak jest i co możesz z tym zrobić, jakby, jakie możesz wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast patrzcie, kochani, na siebie w ogóle naprawdę ze współczuciem i zrozumieniem. Jesteście tutaj, bo jesteście z dziwacznych domów. To już jest wystarczająco gigantyczny bagaż, bardzo ciężki i trudny do udźwignięcia, więc nie dodawajcie jeszcze sobie więcej i jakby nie mówcie właśnie głosami, które nawet nie należą do was. Zawsze skupiajcie się na faktach, jeżeli macie zły dzień, zły moment, po prostu odwracajcie tę sytuację, jak chcę, żeby było, albo co mi się udało, w czym jestem dobra i tak dalej. Po prostu podnoście swoje samopoczucie zamiast się dołować i zamiast wchodzić w tą czarną dziurę.
Tak, ja się z tym zgadzam zresztą. Tutaj co ważne, to żeby to wychwytywać, żeby to przeprogramować i właśnie sobie uświadomić, tak jak ty mówisz, że to nie jest twój głos. Więc przede wszystkim już ta świadomość pomaga i prawo do popełnienia błędów. No, dzieci mają prawo, tak. My mamy jako dorośli, a to dopiero dzieci, ale jak byłaś wychowana tak, że tobie nie wolno popełniać błędu, no to właśnie to się tak odbija później w twoim wewnętrznym głosie. Dobrze, ja bym tutaj poszła teraz jeszcze z takim ćwiczonkiem, póki jeszcze mamy chwilę, które bym wam zadała, żebyście teraz sobie wyobrazili, pomyśleli o tym, no bo teraz tak, okej, okay, no to każdy sobie z was odpowie wewnętrznie, na ile ocenia poczucie własnej wartości, znowu w skalę od 0 do 10, na ile oceniam poczucie własnej wartości. No i każdy z was sobie chwilę pomyśli, dam wam na to chwilkę, żeby się nad tym zastanowić, od 0 do 10, ile jestem wart według mnie. Dobra, myślę, że już każdy mniej więcej coś tam sobie pomyślał. I powiem wam tak, średnio większość ludzi pewnie oceni się gdzieś tam między 5 a 7, niektórzy dadzą sobie mniej, niektórzy dadzą sobie 3, niektórzy dadzą sobie więcej, 8, 9, niektórzy może nawet 10, chociaż mogą mieć obawy, że 10 to za dużo i gdzieś tam sobie zawsze zostawią margines błędu. No i teraz pytanie, no faktycznie, czy ja faktycznie jestem tyle warta, jak gdyby na bazie czego ja to oceniam, co definiuje, czy ja jestem piątką, szóstką czy ósemką, albo jak jestem ósemką, to kiedy ja mogę być dziesiątką? I teraz wyobraźcie sobie taką rzecz, wyobraźcie sobie dzień waszych narodzin, urodziliście się. I jak myślicie, przychodząc na ten świat, rodząc się, ile byliście warci? Czy byliście warci zero, no bo przecież dopiero się urodziliście, jeszcze nic nie osiągnęliście, nie mieliście żadnych kompetencji, nie znaliście żadnych języków, nie mieliście żadnych doświadczeń, no to może byliście warci zero, a może byliście pięć. Jak myślicie, jak odbierało wasze otoczenie? Jak wy się cieszycie, jak się narodzi dziecko? Nawet zastanówcie się, rodzi się dziecko w rodzinie, ile mu dajecie? Czy dajecie mu zero, dajecie mu piątkę, czy oceniacie na podstawie wyglądu, czy jednak dajemy mu dychę, czy może dajemy mu suwę, czy może dajemy mu tysiąc, czy w ogóle uważamy, że to jest bezwarunkowe? Ja myślę, że to jest bezwarunkowe. Już mi się głos załamuje, bo jak sobie myślę o narodzinach dziecka, to już mi się głos załamuje. Więc kochani moi, jak się urodziliście, to po prostu wasza wartość jest bezwarunkowa. Jak dziecko przychodzi na ten świat, jest po prostu warte wszystkiego samo w sobie, bo jest człowiekiem, bo się urodziło, bo przyszło na ten świat taki, jaki jest, z tymi zasobami, tym celem po to, po co przyszło. Więc każdy z nas absolutnie jest wartościowy, bo się narodził, bo jest i istnieje. i nic nie definiuje naszej wartości. My możemy być lepsi w czymś. Mogę znać 3 języki i na przykład mieć większą pewność siebie, gdy mówię po angielsku, a mniejszą pewność siebie, gdy mówię po francusku, bo lepiej i dłużej się uczyłam angielskiego. Ale to nie definiuje mojej wartości jako człowieka. Jestem słaba z matematyki i chemii, ale to nie definiuje mojej wartości jako człowieka, tak? Jestem wartościowa jako człowiek za sam fakt, że istnieję. I tak samo jesteś wartościowa ty i tak samo jesteś wartościowy ty. Więc pamiętajcie o tym, że w dniu, w którym się narodziliście, uzyskaliście bezwarunkową wartość jako człowiek tylko z samego faktu, że się urodziliście. I za każdym razem, gdy ktoś kwestionuje waszą wartość, albo wy to robicie, przypomnijcie sobie, jak oceniacie dzieci, które przychodzą na świat i jak oceniacie samych siebie. I możecie sobie wyobrażać dzień waszych narodzin, bo to jest ten dzień wyjątkowy, kiedy faktycznie się pojawiliście tutaj. I tu jeszcze wam przeczytam fajny cytat, który mam, jak zawsze. To nie kim jesteś, cię powstrzymuje. Powstrzymuje cię to, kim myślisz, że nie jesteś. Denise Whiteley. Więc pamiętajcie, kim wy naprawdę jesteście. Musicie odkryć to, kim jesteście naprawdę, a nie to, co sobie tam myślicie i to, co nałożył wam ktoś, bo naprawdę nic z nas nie jest tu przypadkowo. Każdy z nas miał się tu pojawić, skoro tu jesteśmy, to znaczy, że jest jakiś cel, jest jakaś misja, że to nasze istnienie naprawdę wkłada niepowtarzalną wartość w świat, w istnienie, w siebie nawzajem, w to, że jesteśmy w tej relacji, w to, że ja mogę dzisiaj tutaj rozmawiać z Zuzą, że wy doświadczacie tej rozmowy, że jesteście z nami. To jest po prostu cudowne, wyjątkowe i za to musimy doceniać siebie i swoje życie. Także kochani, naprawdę ta bezwarunkowa miłość, akceptacja i poczucie własnej wartości jak najbardziej wam się należy, ale możecie to oczywiście wzmacniać poprzez różne ćwiczenia, które po części są w e-booku u Zuzy, po części mówiłyśmy o tym dzisiaj na live'ie. Odkrywanie siebie, odkrywanie głosów, praktyka świadomego życia, asertywności, celowości. Po prostu to wszystko musicie wdrażać w życie, żeby budować właśnie to poczucie własnej wartości. Chyba na tym.
Amen, kochana. Tak.
No właśnie. Chyba
Amen,
na tym.
Kochana, tak, no po prostu patrzcie na siebie jak na te dzieciaki, które mają wszystko. I z miłością, jeżeli nie dostaliście tego od rodziców, sami sobie dawajcie miłość, akceptację, zrozumienie dla tych właśnie błędów, błędzików, które popełniacie codziennie. Nie dodawajcie sobie jeszcze większego ciężaru i bagażu. Patrzcie na siebie z miłością i odzywajcie się do siebie z miłością też.
Dokładnie, bo na nią zasługujecie. Najbardziej tak ze wszystkich. Super, dziękuję ci, Zuzia. Godzina 15. Wow, super jak na nas.
Dobrze jest.
Dziękuję
tak.
bardzo. I do zobaczenia po prostu następnym razem. Życzymy wszystkim miłego popołudnia i do usłyszenia.
Dzięki kochani, trzymajcie się. Pa, pa.
Hej.